Lektury Paranormalium.
W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych, co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowanej już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych, co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Śledźmy jednak dalej analizę Sitchina. Częściowo otwarty trójkąt z lewej strony jest identyczny ze znakami, które w bliskowschodnich napisach piktograficznych odczytuje się jako posiadłość władcy, górzysty kraj. Trójkąt z prawej jest dlatego łatwy do rozszyfrowania, że znajdują się w jego wnętrzu słowa Shu'ud i Lenlil, co znaczy po prostu droga boga Enlil. Linia zgięta prawie pod kątem prostym łączy to, co Sitchin uważa za schemat dziesiątej planety, a więc górzysty kraj, kraj władcy, z Ziemią, a raczej niebem Ziemi. Jak widzimy, trasa ta przebiega między dwoma napisami oznaczającymi imiona własne, Dilgan i Apin. Niektórzy specjaliści uważali, informuje Sitchin, że nazwy te oznaczają jakieś odległe gwiazdy, a może nawet konstelacje. Otóż taka hipoteza zupełnie nie pasuje do znaczenia tych nazw. Dilgan oznacza dosłownie pierwsza stacja, a Apin oznacza tam, gdzie ustalony jest właściwy kierunek. Nazwy te więc oznaczają znaki orientacyjne, punkty odniesienia czy mijania. Sitchin przypomina tu opinię kilku autorytetów, którzy są zdania, iż słowo Apin oznacza planetę Mars. Jeśli by tak było, to znaczenie tego szkicu nabiera pełnego sensu. Trasa między planetą będącą posiadłością władcy, królestwem, a niebem nad Ziemią przebiega między Jowiszem, pierwsza stacja, a Marsem, tam gdzie ustalony jest kierunek. Terminologia ta, w której nazwy planet związane są z ich rolą, jaką odgrywają w podróży kosmicznej, zgadza się dokładnie z dodatkowymi określeniami, jakich używają Sumerowie w opisie siedmiu pierwszych planet naszego systemu, liczące rzecz jasna od zewnątrz. Jak gdyby dla potwierdzenia wniosków Sitchina, inskrypcja stwierdzająca, że była to trasa boga Enlil, znajduje się na segmencie poniżej rzędu siedmiu kropek, siedmiu planet, które rozciągają się między Plutonem a Ziemią. Nie dziwi już więc fakt, że pozostałe ciała niebieskie są na tabliczce pokazywane oddzielnie, poniżej północnego nieba Ziemi. Dowodem na to, że płytka ta jest niczym innym jak mapą przestrzeni kosmicznej, swoistym podręcznikiem lotu kosmicznego, znaleźć można na wszystkich pozostałych, niezniszczonych jej fragmentach. Spróbujmy wraz z Sitchinem odczytać te segmenty, które odczytać można, począwszy od segmentu przed chwilą przeanalizowanego w kolejności przeciwnej ruchowi wskazówek zegara. Na następnym segmencie odczytać można inskrypcję z następującymi słowami. Weź, weź, rzuć, 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 zakończ, zakończ. Na trzecim segmencie, na tym, na którym widoczny jest fragment jakiejś elipsy, znajduje się niezwykła informacja. Bóstwo Nini, nadzorca lądowania. Na czwartym segmencie znajduje się coś, co wydaje się informacją wskazującą, jak ustalić miejsce przeznaczenia, to jest cel podróży według określonej grupy gwiazd. Widoczna w środku linia opadająca jest prawdopodobnie linią nieba, skoro słowo to powtarza się pod tą linią 11-krotnie. Wszystko wskazuje, że ten segment zawiera wskazówki dotyczące fazy lotu blisko Ziemi, blisko miejsca lądowania. Potwierdzają tę hipotezę słowa znajdujące się pod linią horyzontalną. Wzgórze, 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 wzgórze. Szczyt, szczyt, szczyt. Miasto, 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 miasto. Sitchin twierdzi, że segmenty ułożone są dookoła płytki według sekwencji zbliżania się do celu. Czy celem tym jest jakiś port międzyplanetarny na Ziemi? morze. Następny segment, oprócz słów niebo, 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 zawiera także słowa nasze światło, nasze światło, nasze światło. Zmień, 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 zmień. Obserwować drogę i wysoką ziemię. Płaskie lądowanie. Natomiast na linii poziomej, oprócz słów, są również i liczby. Rakieta, rakieta, rakieta. Wzlot, lot ślizgowy, ślizgę, 40, 40, 40, 40, 40, 20, 22, 22. W następnym, bardziej zniszczonym segmencie nie ma już słów niebo, niebo. Natomiast inskrypcja głosi kanał, kanał, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Wzdłuż jednej z linii czytamy słowo Aszur, co może znaczyć ten, który widzi lub widzący. Siódmy segment jest najbardziej ze wszystkich zniszczony. Odczytać na nim można kilka sylab, jak odległy, odległy, widok, widok. Słowa zaś zawierające instrukcje to nacisnąć w dół. Wreszcie segment ósmy, bardzo dobrze zachowany. Linie kierunkowe, jak też strzałki i inskrypcje wyznaczają drogę między dwiema planetami. Słowa instrukcji to ominięcie skał, góra, góra. Instrukcją też są cztery krzyże opisane dwukrotnie paliwo, woda, ziarno i dwukrotnie mgła, woda, ziarno. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy segment ten związany był z przygotowaniami do lotu powrotnego na dziesiątą planetę, czy też dotyczy jeszcze przygotowań do lądowania na Ziemi. Być może chodzi o tę pierwszą hipotezę, bowiem linia z ostrą strzałką wskazującą miejsce lądowania na Ziemi ma na swoim drugim końcu inną strzałkę, wskazującą kierunek przeciwny i noszącą legendę powrót, tak jak to zostało wyraźnie zaznaczone na rysunku. Warto moim zdaniem zapoznać się z uwagami Maurice'a Chatelaina, tak oto komentującymi i podsumowującymi zawartość wszystkich ośmiu segmentów okrągłej płytki. Cytat. Mapa lotu, na płytce, przepis Arnolda Mostowicza, wskazuje kolejno etapy lądowania na Ziemi, a więc wyższe strefy atmosfery, niższe jej strefy, włączanie rakiet hamujących, górę, nad którą trzeba przelecieć, następnie jakieś pagórki, miasto i wreszcie bazę lotów kosmicznych. Wszystkim tym wskazówkom towarzyszy mnóstwo liczb informujących prawdopodobnie, jakich wysokości i jakiej szybkości lotu należy przestrzegać. Czy należy więc się dziwić, że tego wszystkiego nie potrafili odczytać na tej płytce asyryjskiej archeolodzy, którzy zajmowali się nią około 60 lat temu? Przecież w tym czasie wszystko to nie miało dla nich najmniejszego sensu, nie miało najmniejszego znaczenia i nie dawało żadnego logicznego rozwiązania tego rebusu, jaki płytka ta stanowiła. Trzeba było dopiero epoki lotów kosmicznych, aby na rysunki, liczby i tekst tej tabliczki spojrzeć innym okiem. Koniec cytatu. To jest właśnie ów drugi element, który pozwolił odcyfrować dzisiaj tę płytkę. Czas lotów w kosmos. Sitchin przypomina pod koniec swoich rozważań o okrągłej płytce z Niniwy inny fragment tekstu sumeryjskiego, dawno zresztą odczytanego, tekstu będącego czymś pośrednim między mitologią a relacją historyczną. A może to jedno i to samo? Bóg Ea albo Enkin, brat Enlila, a syn Anu, miał przekazać informacje dotyczące drogi do niebios, Adapu, człowiekowi. Anu, jego ojciec, zażądał od syna wyjaśnień. Cytat. Dlaczego Ea ujawnił bezwartościowemu człowiekowi plan niebo-ziemia, wyróżniając go, tworząc mu Szem, inaczej dając mu dobre imię albo nadzieję na wieczne życie? Koniec cytatu. Okrągła płytka z Niniwy rzeczywiście zawiera autentyczną mapę podróży, trasę i plan lotu niebo-ziemia. Nieznany ktoś językiem znaków i słów naszkicował dla nas trasę z dziesiątej planety na naszą. Maurice Chatelain, pisząc o okrągłej płytce, wyraża opinię, że być może podobnych tabliczek zawierających tak konkretne dowody kontaktów naszej planety z przedstawicielami kosmosu jest znacznie więcej, w różnych muzeach czy nawet lamusach. Tyle tylko, że nie próbowano ich dotychczas odczytać, względnie nie potrafiono ich odczytać. Sitchin rzeczywiście opowiada o jeszcze jednej takiej tabliczce. Została ona odnaleziona w Nippur, liczy sobie około 4000 lat i znajduje się obecnie w Wiennie. Profesor Neugebauer, specjalista w zakresie odczytania pisma klinowego, ustalił, że tabliczka ta jest kopią innej, znacznie starszej i zawiera, uwaga, różne odległości kosmiczne, zaczynając od odległości Księżyca do Ziemi, a następnie odległości Ziemi do 6 planet zewnętrznych. Natomiast druga część tej tabliczki zawiera najprawdopodobniej wzory matematyczne niezbędne do rozwiązania wielu podstawowych problemów związanych z podróżami kosmicznymi. Nie będziemy podawali tu tych wzorów, tym bardziej, że nie ma zgody wśród uczonych, jeśli idzie o odczytanie jednostek pomiarowych. Jedno jest pewne. Chodzi tutaj o odległości między planetą Pluton a innymi planetami, przy czym punktem wyjścia jest Pluton. Rzecz jasna, że tylko ktoś, kto przecinał orbity planet, mógł wypracować takie wzory. I tylko ów hipotetyczny podróżnik przez kosmos danych takich potrzebował i obliczał je w tym właśnie kierunku, z zewnątrz do wewnątrz. Jeśli się zważy, że zarówno planeta ojczysta owych podróżników, dziesiąta planeta, jak i Ziemia były w ciągłym ruchu, twórcy owych wzorów musieli dokonywać tej samej pracy, jakiej dokonują współcześni uczeni, kierując sondy czy statki kosmiczne na Księżyc czy na którąś z planet. Musieli trajektorię statku opracować bardzo precyzyjnie, pamiętając, że ma on odnaleźć swój cel, to jest Ziemię, nie tam, gdzie znajdował się on w momencie startu statku, ale tam, gdzie będzie się znajdować po pewnym okresie lotu przez kosmos. Na podstawie tego, co można odczytać z tabliczki z Nippur, statek opuszczał planetę Marduk w tym momencie, kiedy znajdowała się ona w sąsiedztwie Ziemi, kiedy zbliżała się do niej. Dzięki temu statek kosmiczny mógł osiągnąć Ziemię na kilka lat wcześniej, nim Marduk, dziesiąta planeta, znalazłaby się najbliżej orbity naszego globu. Jeśli idzie o samą technikę lotu, to na podstawie odczytanych tekstów należy sądzić, powiada Sitchin, że owi astronauci postępowali tak, jak postępowali Amerykanie podczas lotu na Księżyc. Kiedy główny statek kosmiczny zbliżał się do Ziemi, pozostawał na jej orbicie bez właściwego lądowania. Natomiast ze statku kierowany był w stronę Ziemi mniejszy pojazd i on to lądował na naszym globie. Droga powrotna była trudniejsza. Pojazd, który uprzednio lądował na Ziemi, musiał połączyć się ze znajdującym się na orbicie okołoziemskiej statkiem macierzystym. Zaś statek macierzysty musiał z maksymalną szybkością gonić Marduka, który minąwszy swoje perygeum, znajdował się, jak wiadomo, między Marsem a Jupiterem. Obliczono, że kiedy Marduk zbliża się do swego perygeum, to dla wymiany grupy astronautów znajdujących się na naszej planecie ekipa miała przed sobą rok, no powiedzmy 15 miesięcy. Po to, by całość nie zawiodła, potrzebne były odpowiedni teren, kierowanie z Ziemi i doskonała koordynacja z macierzystą planetą. Starożytni astronauci wszystko to opanowali. Zresztą nie wiemy, ile owych cykli trwających 3600 lat wykorzystano dla kontaktów z Ziemią. Być może wiele i to od dawna. Jednak być także może, że jeden lub dwa takie kontakty wystarczyły, by pełni niesmaku z dalszych wizyt na naszym globie zrezygnowali. Kto? Bogowie, kosmici, dawni astronauci. Kim byli ci, którzy Sumerom przekazali swą niezwykłą wiedzę astronomiczną? Jak wynika wyraźnie z sugestii Sitchina, planetą ojczystą bogów astronautów była planeta Nibiru dla Sumerów i Marduk dla Babilończyków. Sitchin jest przekonany, że właściwie odczytał treść tabliczek klinowych odnalezionych w Niniwie i Nippur. Sumerowie nie uważali ich za bogów w dosłownym znaczeniu tego słowa. Nazywali ich Dingir, co oznacza mniej więcej sprawiedliwi ze statku kosmicznego. Odkrycia archeologiczne dokonane w południowo-wschodniej części Mezopotamii dostarczają niezwykle bogatego materiału ilustracyjnego, płaskorzeźby, dzięki któremu możemy zorientować się, jak Sumerowie widzieli owych bogów astronautów. Ilustracje pokazują to z całą wyrazistością. Zwracam uwagę na fotografię 53. Rysunek przedstawia boginię Isztar w czarnych, słonecznych okularach. Nie może być chyba wątpliwości, że są to autentyczne okulary. Na rysunku, rysunek 24, widzimy fragment stroju tej samej bogini Isztar. Na głowie nosi ona hełm, a pod hełmem na plecach widać jakieś urządzenie, które być może odgrywało pewną rolę w poruszaniu się drogą powietrzną. Wiele tekstów bowiem opisuje, jak to Isztar i jej siostry unosiły się nad ziemią, prawdopodobnie za pomocą swego ubioru. Teksty te wyliczają nawet i opisują dokładnie 7 części tego stroju służącego do latania w powietrzu. Wszystkie te, jak i inne opisy zdają się świadczyć, że sumeryjscy bogowie rozporządzali aparatami służącymi do latania. Z tekstów również wynika, iż aparaty te bardziej przypominały nasze helikoptery niż samoloty. Pisze autor 12 ciała niebieskiego. Cytat. Odkryłem pewne teksty, które informują o niezwykłej broni, jaką bogowie ci posługiwali się. Była to broń, która mogła zarówno ogłuszać, jak i zabijać i działała za pomocą jakichś promieni. Archeologowie wykopali w ruinach statuetkę glinianą przedstawiającą boga z hełmem na głowie, trzymającego w ręku ową broń. Przypominam w związku z tym opowieść o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Mimo, że obydwaj opisani w Biblii aniołowie zachowywali się jak ludzie, jedli, pili, obmywali się, zostali przecież rozpoznani już to przez swój niezwykły ubiór, już to dzięki broni. Kiedy mieszkańcy miasta chcieli wtargnąć do domu, w którym zatrzymali się obydwaj aniołowie, ci ostatni wyciągnęli swoją broń, a napastnicy stanęli, jak gdyby sparaliżowani i oślepieni. Może nie mam racji, ale rysunek wyobraża moim zdaniem takich aniołów. Koniec cytatu. O tym, że bogowie sumeryjscy nie byli pochodzenia ziemskiego, świadczą wyraźnie teksty na klinowych tabliczkach. Sumerowie wierzyli i wiedzieli, że bogowie ci przybyli z nieba. Teksty te jednoznacznie podają, że mogli oni pokonywać duże odległości w kosmosie dzięki specjalnym pojazdom. I rzecz istotna, piloci tych pojazdów nazywani są w tekstach sumeryjskich orłami. Trzeba dodać, że rzeczywiście nosili oni uniformy, które upodobniały ich do orłów. Podczas wykopalisk odkryto na terenie dawnego Sumeru wiele płaskorzeźb stanowiących dowody tego utożsamiania astronautów z orłami. Na ilustracji V13 widzimy dwa takie orły, które pozdrawiają jak gdyby jakąś rakietę. Na ilustracji V12 widać wyraźnie, że chodzi tu o istoty człowiekopodobne. Czy ów stożek na tej ilustracji przedstawia rzeczywiście rakietę, można mieć wątpliwości, ale nie można już mieć najmniejszych wątpliwości, co przedstawia kolejna ilustracja. Jest to płaskorzeźba rzeczywiście niezwykła. Ukazuje silos, a wewnątrz silosu pojazd, najprawdopodobniej kosmiczny, i to nie stylizowany, ale odtworzony nader realistycznie. Pojazd, rakieta, podzielony jest na kilka pięter. Na samym dole widać w kabinie dwóch osobników, prawdopodobnie astronautów. Nad nimi znajduje się część składająca się z jakichś instrumentów, a nad nią jeszcze jedna kabina, że nie wspomnę o części znajdującej się na Ziemi, której znaczenie może być wielorakie. Pisze w związku z tym Sitchin, cytat, kto ma jeszcze tutaj jakieś wątpliwości, może zechce mi wyjaśnić, gdzie Sumerowie mogli widzieć podobną rakietę czy podobny silos, aby je potem tak realistycznie przedstawić, jak też gdzie mogli widzieć podobnych bogów z ich ubiorem i ich bronią. Wszystko to ma być tylko zwykłą fantazją, dziełem wyobraźni, ejże, a może rysunki te oddają coś, co ówcześni Sumerowie własnymi oczyma mogli oglądać. Koniec cytatu. Zachariah Sitchin jest specjalistą od tekstów biblijnych. Zauważył on, że wiele tych tekstów, którym nie przyznawano dotychczas wartości historycznych, zostało uwiarygodnionych zarówno tekstami tabliczek glinianych, jak i ostatnimi wykopaliskami na terenie Mezopotamii. Nic więc dziwnego, że zajął się Sitchin tym fragmentem Biblii, Genesis, rozdział 6, w którym mowa jest o olbrzymach. Przypominam treść tego fragmentu, który zresztą wielokrotnie wykorzystany był w literaturze paleoastronautycznej. Cytat. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boże obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Koniec cytatu. Genesis, rozdział 6, wersety od 4 do 6, nowy przekład. Otóż w języku hebrajskim owi olbrzymi nazwani są Nefilim, ale słowo Nefilim oznaczać może zupełnie coś innego. Nefilim znaczy także ci, którzy spadli z góry. Proszę zwrócić uwagę, że drugie znaczenie tego terminu zmienia całkowicie sens cytatu z Biblii. Powiada w związku z tym autor Zakaria Sitchin, cytat: odkrycia ostatnich 50 lat udowodniły, że olbrzymia większość biblijnych opowieści z Genesis, jak też wyobrażenia wierzenia we Greków, Egipcjan, podobnie jak cywilizacja asyryjsko-babilońska, wywodzą się z jednego wspólnego źródła. I też nie jest to przypadek, że północnoeuropejskie legendy i sagi nazywają niedostępny kraj, w którym żyć mieli bogowie Niflheim, ojczyzna Nefilim. Wielu uczonych wyraża dzisiaj przekonanie, że treść wszystkich tych mitów pochodzi ze wspólnego źródła, epickich legend Sumerów. Koniec cytatu. Ale trzeba też dodać, iż wszystko wskazuje na to, że owe mity sumeryjskie wywodzą się z autentycznych faktów, wydarzeń i przeżyć. Realistyczne opisy przekształciły się w mity, które niby kręgi wokół rzuconego w wodę kamienia rozeszły się szeroko poza granice kraju zamieszkanego przez Sumerów. Wpływ Sumerów na wszystkie starożytne cywilizacje jest olbrzymi. Przykład z ową świętą liczbą 12 jest tu bardzo charakterystyczny. Robert Temple w swoim obszernym i wszechstronnym korytarzu do kosmicznego mitu Dogonów źródło tego mitu również wywodzi z sumeryjskiego kręgu cywilizacyjnego. W książce niniejszej nie zajmujemy się jednak pochodzeniem mitów. Omawiamy w niej sprawy dawnej astronautyki. Wszystkie książki, które dotychczas streszczałem, wyrażają w tej dziedzinie pogląd jednoznaczny. Po tym, co zostało dotychczas powiedziane, nikogo nie zdziwi ostateczny wniosek Sitchina. Tak, twierdzi on, byli na naszej planecie przedstawiciele jakiejś pozaziemskiej cywilizacji. Ich ojczyzną jest owa planeta Nibiru Marduk, która na jakże krótki jedynie czas, w okresie swej okołosłonecznej 3600 lat trwającej podróży, znajduje się niedaleko naszej planety. A raz na 17 tysięcy lat orbita jej wiedzie tak blisko Ziemi, że powoduje na niej poważne katastrofy. Powiada Sitchin, cytat, broniąc podobnego punktu widzenia jestem bardzo nieostrożny, przyznaję to, a ryzykuję przecież wiele. Jestem nieostrożny twierdząc, że przedhistoryczni astronauci pochodzą nie spoza naszego systemu słonecznego, ale właśnie z tego systemu, z owej planety Marduk, dla której istnieje jeszcze jedna nazwa, a mianowicie Niflheim. Koniec cytatu. Wspomniałem uprzednio, że pojawienie się 10. planety w pobliżu Ziemi Sumerowie obserwowali i za dnia. Określali oni czas zbliżania się planety jako Dzień Pana. Był to czas, kiedy Królestwo Niebieskie zbliżało się ku Ziemi. Przypominam, że książka Sitchina ukazała się w 1976 roku. Dalszego jej ciągu, a może zapowiedzi happy endu, dostarczyłem w 1978 i w 1982 roku przekazane opinii publicznej informacje o badaniach naukowych w zakresie naszej wiedzy o systemie słonecznym. Zacznijmy od przypomnienia, jak to było z odkryciem Plutona. Jego istnienie matematycznie obliczył w roku 1905 amerykański astronom i dyplomata Percival Lowell. Obliczenia Lowella oparte były na obserwacji zakłóceń w ruchu Urana, ale musiał upłynąć dopiero 25 lat, zanim astronom Clyde Tombaugh odkrył planetę, którą nazwano Plutonem. Okazało się wówczas, że porusza się ta planeta dokładnie po orbicie obliczonej matematycznie przez Lowella. Ale okazało się również, że między obliczeniami astronoma amerykańskiego a obliczeniami odkrywcy Plutona zachodzą różnice i to niebagatelne. Według Lowella na przykład masa planety powinna być 5 razy większa od masy planety odkrytej przez Tombaugh. Tę ostatnią informację wziąłem z książki Edwarda Jerzego Pokornego Tajemnice Urani z roku 1973. Oto co jeszcze pisał autor na temat tego odkrycia. Cytat. Toteż niektórzy uczeni skłonni są uważać odkrycie to za dzieło przypadku. Inni zaś przypuszczają, że poza tym istnieje jeszcze jakaś nieznana dziesiąta planeta. Podkreślenie moje, Arnold Mostowicz. Koniec cytatu. Dziesiąta planeta? Dwunaste ciało niebieskie? Ale oto w roku 1978 rozeszła się wśród uczonych i nie tylko uczonych wiadomość, że astronomowie Waszyngtońskiego Obserwatorium Marynarki Amerykańskiej odkryli satelitę Plutona. Okazało się, że ta niewielka planeta posiada własny księżyc. Odkrycie to musiało z kolei spowodować postawienie następnego pytania. Jeśli część tego, co dotychczas uważano za masę całego Plutona, stanowi jego księżyc, musi być Pluton jeszcze mniejszy niż dotychczas przypuszczano. Jakże więc może w takim wypadku osłabiony Pluton posiadać tak wielką siłę przyciągającą, która mogłaby spowodować zakłócenia w ruchach dwóch tak wielkich przecież planet jak Uran i Neptun? Chodziłoby więc o znalezienie źródła siły grawitacyjnej wpływającej na te dwie planety. 4 lata później, to jest właśnie w 1982 roku, przypuszczenie odnośnie źródła tej siły znacznie się skonkretyzowały. 12 czerwca tego roku NASA wydała oficjalny komunikat dla prasy, w którym zawarte zostały poglądy uczonych na możliwość istnienia niedostrzeżonego dotychczas ciała niebieskiego, należącego do naszego systemu słonecznego. NASA zaczyna od stwierdzenia, że dwa statki kosmiczne typu Pionier wykryją być może wkrótce dziesiątą planetę w naszym systemie planetarnym. Planeta ta znajduje się daleko za Plutonem i Neptunem, około 84 miliardów kilometrów za nimi. Dalej czytamy, cytat, statki Pionier znajdują się w jedynym swoim rodzaju położeniu, które ułatwia tego typu poszukiwania, a systematycznie pojawiające się nieregularności orbit Neptuna i Urana wyraźnie wskazują, iż rzeczywiście jakiś tajemniczy obiekt znajduje się gdzieś daleko od środka naszego systemu, dalej niż najodleglejsza z planet. Koniec cytatu. Odkrycie w roku 1978 przez Christiego i Harringtona satelity Plutona, nazwanego później Charonem, spowodowało, że trzeba było zredukować dotychczasowe obliczenia dotyczące masy układu Pluton-Charon do 1/5 masy naszego Księżyca, co z kolei pozwoliło obliczyć średnicę Plutona, która wynosi prawdopodobnie nie więcej niż około 2400 km. Jest to masa zbyt mała, aby można było zrzucić na nią odpowiedzialność za niewytłumaczalne dotychczas małe, lecz regularnie powtarzające się przesunięcia orbit Neptuna i Urana. Dotychczas te nieregularności tłumaczone były przyciąganiem grawitacyjnym Plutona. Jakiś duży obiekt typu ciemnej gwiazdy, wielkości Słońca, znajdujący się w odległości 84 miliardów kilometrów od najdalszej planety naszego systemu słonecznego, mógłby oddziaływać w podobny sposób na Neptuna i Urana. Również czarna dziura o masie 10 Słońc, znajdująca się w odległości dwukrotnie większej, mogłaby być uznana za sprawcę nieregularności pojawiających się w orbitach dwóch wspomnianych planet. Każdy z takich obiektów byłby zdolny wywołać podobny efekt. Dzięki temu, że sondy Pionier 10 i Pionier 11 znajdują się na przeciwległych stronach Układu Słonecznego, jedna z nich odczułaby przyciąganie małego i bliskiego obiektu wielkości jakiejś planety w sposób bardziej wyczuwalny niż druga. Natomiast bardziej oddalone i większe ciało niebieskie oddziaływałoby na obydwa statki prawie w jednakowym stopniu. Dlatego też pomiary trajektorii obydwu pionierów opuszczających Układ Słoneczny, prowadzone regularnie przez okres kilkunastu miesięcy, mogą udzielić odpowiedzi na pytanie, czy statki te znajdowały się pod działaniem względnie bliskiej planety, czy też bardziej odległej gwiazdy lub ostatecznie czarnej dziury. Dalsze obserwacje pozwolą na dokładniejsze określenie rozmiarów tego ciała niebieskiego i jego odległości. Tyle komunikat NASA. Dzisiaj, kiedy piszę te uwagi, to jest w połowie 1985 roku, instytucja ta nie ogłosiła jeszcze wyników badań przeprowadzonych przez statki Pionier 10 i 11. Takie badania trwać muszą, rzecz jasna, dłuższy czas. Natomiast z miejsca na rewelacyjny komunikat NASA zareagował Zakaria Sitchin, który, jak nie trudno się domyślić, przypomniał swoją książkę, jak też wszystko, co odczytał na kamiennych tabliczkach z Niniwy i Nippur. A więc przede wszystkim fakt, iż Sumerowie wiedzieli o istnieniu w naszym systemie słonecznym dziesiątej planety. Znali jej orbitę i wielkość. Kończy Sitchin swój list wysłany do doktora Johna Andersona z NASA następująco. Cytat. Teksty zawierające dane dotyczące obserwacji planety, gdy zbliża się ona do Ziemi, mówię zarówno o tekstach opublikowanych w książce, jak i o nieopublikowanych, informują, że planeta ta, Marduk, pojawia się na naszym niebie od strony południowo-wschodniej. Sumerowie utrzymywali, że wiadomości dotyczące dziesiątej planety zostały im przekazane przez astronautów przybyłych na Ziemię właśnie z Marduka. Mimo iż zwykło się podobne wiadomości traktować jako mit, to przecież jeśli rzeczywiście w naszym Układzie Słonecznym istnieje jeszcze jedna planeta, to trzeba powiedzieć wyraźnie, że starożytni Sumerowie doskonale o tym wiedzieli. Koniec cytatu. Cóż można dodać do tych dwóch tekstów, które przecież w sposób niezwykły zespalają legendę z najbardziej współczesną wiedzą? Czy to zespolenie pozostanie jedynie na papierze, czy też uwiecznione zostanie na zawsze w historii ludzkiego poznania? O tym za kilka lat z pewnością się dowiemy. Rozdział 6. O statkach kosmicznych w starych tekstach hinduskich. W książce Z powrotem na Ziemię, o której wspomniałem we wstępie, i której celem, zgodnie z intencją autorów, było wykazanie całej absurdalności tzw. hipotez deinikenowskich, cały rozdział poświęcony jest tym fragmentom książek szwajcarskiego autora, które związane są ze starymi tekstami hinduskimi. Rozdział ten nosi tytuł Opinie Indologa, a jego autorem jest profesor Eugeniusz Słuszkiewicz. Cytuję z informacji na karcie tytułowej. Językoznawca, indolog i armenista, emerytowany profesor zwyczajny uniwersytetów w Toruniu i Warszawie. W rozdziale tym stara się autor udowodnić, że wszystko, co imputuje Erich von Däniken owym starym tekstom, konkretnie zaś to, iż wielokrotnie wspomniane są w nich maszyny latające, podróże bogów przez kosmos, czy też różne rodzaje broni przypominające jego żywo broń atomową, że wszystko to, powiadam, stanowi mniej czy bardziej kosztowny melanż wyrwanych z kontekstu fragmentów, źle przetłumaczonych cytatów i fantazji autora wspomnień z przyszłości. Wnioski Erisha von Deinikena, twierdzi profesor Słuszkiewicz, zawierają różnego rodzaju błędy czy pomyłki, są przykładem fanatycznego zapału, a ich wartość dowodowa jest równa zeru. Jednym słowem, między Bogiem a prawdą nie ma o czym mówić. Gdyby o pojazdach kosmicznych, o jakich ma być ponoć mowa w starych księgach indyjskich, wspomniał jedynie dyletant Däniken, każdy miałby pełne prawo do jego wniosków podejść jak najbardziej sceptycznie. Jasne, Däniken nie zna sanskrytu, z czym się zresztą nie kryje, zaś informacje na temat owych pojazdów latających czerpał z drugiej ręki. Chociaż nie zaszkodziłoby na wszelki wypadek ową drugą rękę poznać bliżej. W mojej poprzedniej książce My z kosmosu również cytowałem ten przykład. Podkreślałem, że stare mity i legendy indyjskie spisane w dawnych tekstach mają najprawdopodobniej jakiś realny podkład. Ale rzecz jasna, i ja nie znam sanskrytu, i ja również nie miałem w swoim ręku Ramajany czy Mahabharaty. Tylko, że byłem ostrożniejszy od autora wspomnień z przeszłości i powołałem się na autorytety, które przynajmniej na pierwszy rzut oka nie wzbudzają zastrzeżeń. Łatwiej bowiem wyśmiewać hotelarza Deinikena niż utytułowanych autorów, których cytowałem. Oto bowiem co pisałem w mojej książce. Cytat. Aby mnie nie posądzono, że po amatorsku interpretuję teksty hinduskie, powołam się tu na naukowca i to naukowca nie byle jakiego. Pani dr Ruth Reina jest amerykańskim profesorem, specjalistką w dziedzinie sanskrytu. W maju 1972 roku sporządziła ona dla amerykańskich uczonych badających kosmos obszerne sprawozdanie na temat tekstów starohinduskich. Pani Reina doszła do wniosku, że jest w nich mowa o lotach w ogóle i lotach kosmicznych w szczególności. Specjalne zainteresowanie dr Reiny wzbudziły wzmianki o lotach kosmicznych znajdujące się w dziele Samaranga Sutradhara. Źródło to cytował również francuski uczony, profesor Louis Dupreng, w referacie wygłoszonym dla członków Francuskiego Towarzystwa Astronautycznego. Otóż w tym dziele 230 stron poświęconych jest systemom i konstrukcjom maszyn latających. A tekst ten liczy sobie, zdaniem dr Reiny, około 5000 lat. W rzeczywistości chyba mniej. Przypis Arnolda Mostowicza. W księdze tej, jak twierdzi wspomniana uczona, jest mowa o kilku rodzajach maszyn latających. Maszyny te miały ponoć rozmiary bardzo duże i mogły dotrzeć, odczytała to we wspomnianej księdze dr Reina, nawet do gwiazd poza naszym systemem słonecznym. Koniec cytatu. I tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, nie von Däniken wymyślił sobie coś tak bzdurnego jak opisy pojazdów kosmicznych w starych tekstach hinduskich, ale stwierdzili to, jakby nie było, fachowcy, i to fachowcy zaopatrzeni w niezbędne tytuły naukowe. Czyli, wyrażając się jeszcze jaśniej, można na ten temat mieć różne poglądy. Nie będę tu decydował, kto ma rację, czy dr Ruth Reina i profesor Dupreng, czy profesor Słuszkiewicz, aczkolwiek nie sądzę, by uczona amerykańska zamierzała wprowadzić w błąd specjalistów amerykańskich, a uczony francuski specjalistów francuskich, członków Francuskiego Towarzystwa Astronautycznego. Aby się jednak do argumentów tych nie ograniczyć i aby udowodnić, że przecież są w owych starych księgach indyjskich fragmenty, które można uznać za opis pojazdów kosmicznych, przed aeropak czytelników pozwolę sobie powołać jeszcze jednego świadka. I to świadka, którego trudno posądzić o dyletantyzm i którego kompetencja w tych sprawach nie podlega chyba dyskusji. Autorem tekstu, który poniżej streszczam, jest profesor Dilip Kumar Kanjilal. Profesor Kanjilal jest Hindusem. Urodził się w 1933 roku. Ukończył Sanskrit College w Kalkucie oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu w tym samym mieście, jak też literaturę w Oksfordzie. Był wykładowcą sanskrytu w Scottish Church College w Kalkucie. Następnie jako profesor wykładał w Sanskrit College w Kalkucie oraz kierował Victoria College w Cooch Behar. Między rokiem 1969 a 1971 był pracownikiem naukowym w Uniwersytecie Wspólnoty Brytyjskiej w Anglii. Oprócz pracy naukowej kieruje Departamentem Oświaty Publicznej w rządzie wschodniego Bengalu. Jest autorem bardzo wielu publikacji w sanskrycie i języku angielskim. Myślę, że ta wizytówka zadowoli najbardziej wyrafinowane gusta. Poniżej znajdzie czytelnik streszczenie referatu, który profesor Kanjilal wygłosił na kongresie AAS w Monachium w 1979 roku. Jest to jednocześnie streszczenie większej pracy, którą autor tematowi temu poświęcił. Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.